Robert Kościuszko. Klejnot Azwerusa. Czyta Mariola Orłowska. Rozdział szósty. Mardocheusz ruszył ku małym drzwiom wbudowanym we wnętrzu bramy. Ich także pilnowali strażnicy. Jednak zarządca bramy swobodnie podszedł i otworzył to wejście. Dowódca straży, który stał w pobliżu, powiedział tylko: Panie mój Mardocheuszu, proszę nie rozdrażniaj wezyra Hamana. Nie chciałbym, aby stała się tobie jakaś krzywda. Hebrajczyk uśmiechnął się i machnął tylko ręką, a następnie wprowadził Janka do wnętrza wieży. Mardocheusz przyjaznym skinieniem głowy zaprosił Janka. Obaj ruszyli po dębowych schodach w górę. Środek wieży nie był już tak ozdobnie malowany. Surowe kamienne ściany, jedynie pobiałkowane wapnem. Na półpiętrach nie było okien, co częściowo rekompensowały migające płomyki lamp. Dudniąc głucho stopami po drewnianych schodach, Mardocheusz i Janek weszli na szczyt wieży. Znajdowało się tu pomieszczenie wielkości sporego pokoju, w którym wybito wąziutkie, podłużne okienka, wpuszczające do środka przyjemne światło. Ich kształt miał chronić przed strzałami i kamieniami miotanymi przez wroga, który śmiałby połakomić się na stolicę Persji. Przy jednym z otworów stał uzbrojony w łuk wojownik, wpatrujący się w dal. Czy aby nie nadchodzi stamtąd jakie niebezpieczeństwo? Miał zatknięty za pas bawoli róg, służący zapewne do alarmowania towarzyszy. Spostrzegłszy, że Jan badawczo ogląda zbrojnego, Mardocheusz odezwał się do niego. Ten róg rozbrzmiałby z wieży, gdyby wróg zaatakował miasto, a szczególnie królewski pałac. Możesz swobodnie podejść do okien i wyjrzeć na zewnątrz. Janek ostrożnie postąpił trzy kroki naprzód, wciąż niepewnie zerkając na nieruchomego strażnika. Następnie wyjrzał przez wąskie okienko i zobaczył osiedle. Rozpoznał nawet dom, w którym pozostały Zofia i Estera. Chłopak oswajał się przez chwilę z tym widokiem, po czym przeszedł za Mardocheuszem na drugą stronę wieży i wyjrzał przez przeciwległe okienko, do którego docierała melodyjna muzyka fletów i mandolin. Widok, który ukazał się oczom Janka, natychmiast przykuł jego uwagę. Wow! Chłopak aż wykrzyknął i otworzył usta ze zdziwienia. Ujrzał dziedziniec królewski, okryty po bokach i od góry zasłonami. Jednak ten rozległy materiał, rzucający miły cień na ucztujących, powiewający wysoko nad ich głowami, wydawał się stąd niemal zupełnie przezroczysty. Z wieży, poprzez te cienkie, lniane pasy materiału, można było zobaczyć praktycznie wszystko. Jan wyglądał na oszołomionego. Jeszcze nigdy nie był świadkiem tak wielkiego przepychu, który oglądał teraz z ukrycia. Cały dziedziniec sprawiał wrażenie przepięknego ogrodu, trochę nietypowego, bo z przebogatą mozaikową posadzką, wykonaną głównie z białego marmuru, nabitą gigantycznymi perłami i zielonymi szmaragdami. To była najdroższa podłoga, jaką Janek widział w swoim życiu. Wprost trudno było sobie wyobrazić jej wartość. Gdzie oni znaleźli takie perły i takie szlachetne kamienie tej wielkości? Zaskoczony chłopak zapytał sam siebie półgłosem. W odpowiedzi Mardocheusz, który dosłyszał te słowa, wzruszył tylko bezradnie ramionami. Na przebogatej posadzce stały ogromne donice. Jedne były wykonane z białego alabastru, inne ze srebra. Wyrastały z nich rośliny, które kwitły żółto, niebiesko i czerwono. Ich zmieszany słodki zapach dochodził aż do wnętrza wieży i odurzał swym stężeniem. Inne rośliny oblepione były wspaniałymi, kolorowymi owocami, które chłopak widział pierwszy raz w życiu. Pod tymi drzewami ustawione były złote i srebrne sofy z miękkimi, białymi poduchami, na których leżeli goście. — Ale spasione brzuchole! — Janek skomentował pod nosem rozciągający się przed nim widok. — Rzeczywiście, leżeli tam sami, otyli, potężni mężczyźni. Niektórzy ubrani w błyszczące, powłóczyste szaty, inni nosili białe koszule z szerokimi mankietami i szerokie, ciemne spodnie oraz miękkie, zakończone szpicami mokasyny. Wszyscy mieli długie, gęste, czarne peruki, które w tym upale musiały być dla nich straszliwą mordęgą. Goście byli wprost obwieszeni złotą biżuterią, naszyjnikami, naramiennikami. Na palcach sterczały im wielkie, kolorowe pierścienie. Bogactwo wprost z nich kapało. Niektórzy spośród leżących na sofach wyciągali dłonie w górę, by zerwać wspaniałe owoce wiszące nad ich głowami. Większość biesiadników nagryzała taki owoc tylko raz, po czym wyrzucała go za siebie na podłogę i zrywała następny. Zaś pojawiająca się dyskretnie służba natychmiast sprzątała rozpaćkany miąższ z marmurowej posadzki. Inni służący, dźwigając wielkie dzbany z winem, przemykali wśród biesiadujących, nalewając z nich każdemu, kto wzniósł w górę pusty złoty kielich. Robert Kościuszko, Klejnot Aswerusa.